1, 2, 3, 1, 2, 3. Obowiązkowy żart to Wojtek, ty.
Jest prośba o bardziej rozbudowane dżingle.
Nie, nie kupuję tej prośby. Ale niech będzie.
To mogę powiedzieć dżingiel boom.
Boom, dżingiel boom. O, tak będziemy dzisiaj. To jest kolejny podcast EKG+, którego premiery w każdy piątek w południe. Mam nadzieję, że słuchacie. A nas możecie też słuchać w TOK FM w radiu, w audycji EKG od poniedziałku do piątku po 9.40, 12.40, 14.40. Tym razem spotykamy się z wami w wakacyjnym składzie.
Patrycja Maciejewicz.
Wojciech Kowalik.
I Maciej Głogowski.
Dżingiel.
Boom.
Boom. Boom, dżingiel, boom.
Obserwujcie, komentujcie, piszcie, w ogóle bądźcie z nami w podcaście EKG+. Mamy to. Czy wy wiecie, że to mamy? Mamy propozycję, bo jeszcze nie zmiany w podatkach, bo jeszcze prezydent, a wcześniej senat, a wcześniej Sejm. Albo Sejm, senat, Sejm,
i
prezydent.
Jeszcze wcześniej cały rząd.
Ale jeszcze rząd w ogóle musi projekt ustawy. Ale mamy to. Mamy to. Jest propozycja. Uwaga. Nie, już na pewno o niej słyszeliście, a my ją wam jeszcze raz opowiemy, zrelacjonujemy i nawet ocenimy. Polski rząd poszedł po rozum do głowy, tak zacznę. Dostrzegł, że jest w przyszłym roku rok wyborczy, a niewaloryzowany próg podatkowy oznacza podwyżkę podatków i proszę bardzo, postanowił. Co postanowił?
Mamy nową stawkę podatkową.
Mamy mieć nową stawkę.
Mamy mieć
i mamy mieć nowe progi podatkowe.
Nowiutkie, takie nieśmigane. Nowiutkie,
pachnące.
Pachnące nowością. Okej, 12% podatek
zostaje,
ale próg
rośnie.
Rośnie. Ze 120 do 130. Teoretycznie. Bo nie wiemy, czy to będzie obowiązywać. Kasa, mówimy te 130 tysięcy, oczywiście w skali roku. 130 od 130, czy między 130 a 150 jest nowa stawka.
24%.
24. Zaraz się do tego odniosę. A powyżej 150 tysięcy 32%, czyli ta, która jest wyższa.
Znana już.
Znana, nie
w
powiem,
tym
że
roku
lubiana.
Co siódmemu podatnikowi.
Ale bo właśnie, tam jest zaszyta bardzo ciekawa informacja, zaraz do tego wrócimy. Nie pasuje mi to 24, no bo jest 12, 32 to powinno być 22. To dlaczego? Skąd to 24? No po prostu każdy punkt procentowy tutaj się liczył, żeby kaskę zebrać. Patrycja, co ty o tym myślisz?
Tak w szczególe...
Patrzysz na mnie i co ty o tym myślisz?
Nie, no słuchajcie, jesteśmy, w końcu jesteśmy świadkami tego dużego wydarzenia, o którym różne ptaszki już ćwierkały od jakiegoś czasu, że coś będzie, coś będzie. I jest PIT, zmiany w PIT, ale to nie są wszystkie zmiany.
To nie są wszystkie zmiany, zaczęliśmy od tych i oczywiście zajmiemy się, nie, zachowajmy jakąś chronologię, jakiś porządek i najpierw porozmawiajmy o tych, którzy rozliczają się tak właśnie na skali podatkowej.
Korzyść będą odczuwali ci, którzy zarabiają co najmniej 11 880 zł miesięcznie.
Ale korzyść korzyści nierówna.
Korzyść korzyści nierówna. Największa korzyść, jak to zawsze w takim tym naszym świecie bywa, niestety dla tych, co mają najwięcej. Czyli 14 780 to
tak
jest
miesięcznie
brutto. Jeżeli tyle, nasz drogi słuchaczu, zarabiasz, to znaczy, że w skali roku zyskasz 3600 na podatkach.
Czyli 300 miesięcznie.
300 miesięcznie.
Tak, przeciętnie.
Jest to chyba sporo, aczkolwiek chyba niezbyt wiele jak na 15 tysięcy zarobków.
A jak zarabiasz w okolicach 12, to ta ulga dzięki waloryzacji będzie dużo, dużo niższa, bo gdzieś w okolicach 20 zł miesięcznie. Można powiedzieć tak, lepsze to niż nic.
Lepsze to niż nic. No, można skonstatować to tak, że wpadniesz w drugi próg podatkowy trochę później.
I trochę on będzie,
i trochę
niższy,
będzie niższy,
niż
więc
był dotychczas.
Szok związany z tym wpadnięciem będzie, będzie mniejszy, ale no nie oszukujmy się, 3,5 miliona podatników ma skorzystać. Jest to jakieś 10-15% tych, którzy zarabiają najwięcej. Dla większości z nas płacących PIT, jeśli wszyscy płacimy PIT, ja akurat płacę PIT, to będzie bez zmiany.
Ja myślę tak. Hasło, które pojawiło się, bo nie wiem, czy premier albo minister, którzy ogłaszali te propozycje w środę, użyli tego sformułowania, ale już na stronie internetowej w środę, jak sobie patrzyłem, pojawił się tekst, który podsumował te podatkowe propozycje na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. I tam punkt, którym opisano te zmiany relacjonowane w tej chwili przez nas, czyli właśnie 130 tysięcy, 130 do 150 i powyżej 150, opatrzone były takim podtytułem sprawiedliwszy system podatkowy, praca musi się opłacać. No dobrze, że nie napisali sprawiedliwy, ale sprawiedliwszy, to już nawet bym się zgodził. Dlaczego? To wyjaśnię. No bo wydaje mi się, że gdy odejdziemy od tej filozofii, kto jaki podatek najsprawiedliwiej by było, gdyby płacił w zależności od swoich zarobków, to moim zdaniem sprawiedliwy jest jednak to, że nawet w niewielkiej skali te progi podatkowe są ruszone. Bo to jest absolutnie nie do przyjęcia, jeśli się nie zmieniają. Były takie lata w naszej historii, w historii powiedzmy, tak politycznie teraz powiadę, trzeciej RP, były takie okresy, kiedy w ogóle nie waloryzowano progów. No były takie całe takie przedziały czasowe, nie wiem, czy to jest poprawne. I wtedy, i teraz też jesteśmy w takim momencie, bo to jest chyba pierwsza waloryzacja od 22 roku, jeśli się nie mylę. Niby niedawno, bo jest dopiero 26, a my mówimy o zmianach na 27, ale inflacja. Aha, więc jak gdyby, no, najwyższy był czas. I oczywiście zdaję sobie sprawę, w nawiązaniu do poprzednich naszych odcinków EKG+, całego obciążenia finansów publicznych, ale należy się po prostu teraz nam to.
Chociaż minister finansów mówi, że obciążenia finansów publicznych nie będzie, bo te zmiany dla jednych sfinansują inni. Przede wszystkim mają sfinansować bardzo duże firmy, które zapłacą wyższy podatek CIT. No i są już pierwsze wyliczenia, że z podwyżki tego CIT-u to będzie nawet ponad 8,5 miliarda złotych, które mogą wpłynąć do budżetu. Sfinansują ci o najwyższych dochodach przewyższających 1 000 000 złotych w skali roku, bo oni płacą tak zwaną daninę solidarnościową.
Tego właśnie nie dałem Patrycji powiedzieć wcześniej, bo myślę, że chciała to jeszcze dopowiedzieć. Tam jest jeszcze zaszyta taka jedna zmianka.
I jeszcze jest jeszcze jedna.
I jeszcze jest jedna.
Prawdę mówiąc, ta ostatnia jest moją ulubioną.
Ale to za chwilę do niej. Powolutku.
Z 4 do 5%
daninka solidarnościowa.
Nadwyżki ponad ten 1 000 000 złotych ta danina solidarnościowa ma też te zmiany w podatkach finansować. No i ulubiona twoja zmiana, czyli
zmiana
w ryczałcie.
Zmiana w ryczałcie, co jak powiedziałeś o tych bardziej sprawiedliwych podatkach, to moim zdaniem nie da się tutaj rozpatrywać PIT-u tylko samego w sobie, czy on jest bardziej sprawiedliwy, czy nie. Nie da się tego rozpatrywać w oderwaniu od płacących ryczałt.
Prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,
rozliczających się bardzo korzystnie na niskim ryczałcie, gdzie próg był dość wysoki, powiedziałabym, i został obniżony do 250 tysięcy euro, czyli
milion z hakiem. To ten próg wrócił.
Z 2 milionów euro, czyli dobrze liczę, że 8 razy?
No to tak mniej więcej.
Znacząca zmiana.
Więc jeżeli taki przedsiębiorca na ryczałcie zarobi więcej niż równowartość tych 250 tysięcy euro, czyli tego miliona z hakiem, no to już wtedy zakończy rozliczanie ryczałtem i będzie musiał przejść albo na skalę, albo na podatek liniowy. I normalnie zacząć prowadzić księgowość w swojej firmie.
I tutaj, Patrycja, jaka była jaka jest ta transmisja do sformułowania o sprawiedliwość? Uważasz, że to sprawiedliwa zmiana? Czy niesprawiedliwe było to, że jest ta preferencja podatkowa?
Tak, uważam, że jest to dosyć oburzająca preferencja podatkowa i krzywdząca ludzi zatrudnionych płacących PIT po prostu na umowie o pracę. Etatowcy nieproporcjonalnie bardziej byli obciążeni podatkami w sytuacji, w której ich zarobki nie są tak wysokie, jak zarobki tych, którzy są zatrudnieni, jak na JDG płacą ryczałt.
Przy czym oczywiście państwo dało im taką możliwość, więc oni z tej możliwości skorzystali.
Oczywiście, to wiadomo, że te korzyści są natychmiast łatwe do wyliczenia i ci, dla których skala tej zmiany jest tak korzystna, to po prostu przeszli na ryczałt.
Ja oczywiście będę do końca dzisiejszego, tego wydania EKG+, tego odcinka, prawdopodobnie jeszcze przez kilka tygodni, a może i miesięcy, czynił te zastrzeżenia, że my nie wiemy, czy te zmiany wejdą, czy będą zaczną obowiązywać, bo prace parlamentarne to jedno i oczywiście decyzja prezydenta, który już kiedyś powiedział, że chyba żadnych podatków nie pozwoli podwyższyć.
A mamy tutaj podwyższenie tak naprawdę 3 podatków. czyli CIT-u dla firm, daniny solidarnościowej. No i te zmiany w ryczałcie też można chyba podciągnąć pod podwyżkę podatków.
Zrobił wyjątek prezydent, bo przypominam, że w CIT-cie robi się kolejny wyłom, bo już taki jeden grubszy funkcjonuje w tym roku, czyli celowany dla sektora bankowego jest podniesione i tu akurat się prezydent zgodził. Trochę mi się nie chce wierzyć, żeby postawił weto dla daniny solidarnościowej, która będzie, myślę, że to będzie wszystko w jednej ustawie. To jest ryzykowne. Z jego punktu widzenia, myślę, prezydenta politycznego i jego obozu, który szykuje się narracyjnie przynajmniej, pchany przez dziennikarzy i dziennikarki do przejęcia władzy w 27 roku. Przepraszam, musiałem sobie pozwolić na ten komentarz. A może nie pójdzie w ostatecznej wersji odcinka, zobaczymy. I ja bym powiedział tak. To jest mały krok, bo nie jest duży. Skala tej zmiany progów też nie jest jakaś powalająca. Nie jest to rewolucja.
No ale umówmy się, to nie jest moment na rewolucję.
Ale to nie, dokładnie, ale to nie jest moment na rewolucję. Ja bym jeszcze był spokojny, gdybyśmy mieli na stole dokładne wyliczenia zmiany w podatkach koszt, potencjalny dopływ do budżetu z tych zmian, których powiedzieliśmy po przecinku. Ale jestem w ogóle za zmianami w podatkach, za waloryzacją. Nie boli mnie przywrócenie trzeciej stawki podatku, dlatego że całe lata 90. w ogóle to były trzy stawki. Jedna, przypominam, przez czas jakiś przekraczała 40%, bo moim zdaniem chyba rekordowo to było 45%, o ile pamiętam. Nie mam z tym problemu, dlatego że uważam, że system, który mamy w Polsce podatkowy, a już na pewno po Polskim Ładzie Mateusza Morawieckiego, uczynił z pracowników najczęściej na etatach, w każdym razie tych, którzy rozliczają się na skali, jak się spojrzy na wszystko, łącznie ze składkami zdrowotnymi, największych frajerów tego systemu. I to nie jest obraźliwe dla tych, którzy się tak rozliczają, tylko system został tak stworzony, bo jest mało sprawiedliwy, bo na przykład są te szereg tych preferencji, o których powiedziałaś, Patrycja, w rozliczaniu jednoosobowych działalności gospodarczych.
No i to jest ten moment, przy którym weto prezydenta może jakoś wybrzmieć, tak? To znaczy to ten element może być oprotestowany.
Aczkolwiek ja tak sobie myślę, że ja bym wcale tego weta nie wykluczał, bo kiedy ludzie wpadną w drugi próg podatkowy? Jesienią przyszłego roku, we wrześniu, w październiku, tuż w okolicach wyborów, dostaną mniejsze pensje.
No. Rozumiem, że sugerujesz, że weto prezydenta ma im unaocznić to wejście w ten drugi próg.
No nie, można powiedzieć, że za Tuska płacą...
I spowodować, że nie pójdą i nie zagłosują za obecnie rządzącymi.
No ale obecnie rządzący, jak rozumiem, wtedy będą mówili, to tylko przez tego prezydenta.
No dobrze, ale przyjdą nowi rządzący i prezydent powie, wtedy przyjdą nowi, tu mamy nowy, fantastyczny projekt podatkowy, dlatego ten wetuje, a kiedy przyjdą nowi, to my wam zaproponujemy nowy system podatkowy.
No my się tu polityką w tym podcaście nie zajmujemy, ale zasadniczo... Powiem tak, ja to muszę powiedzieć, no niech wetuje. To znaczy, no niech to zawetuje, proszę bardzo. Niech zawetuje daninę solidarnościową podwyższoną, drobną, bo drobną, ale waloryzację progu. Właściwie ja rozumiem, że rząd szukał, starał się to skalibrować. No mówię, nie mamy takich dokładnych wyliczeń, ale no, logika wprowadzania kolejnej stawki do systemu między 12 a 32 tej zerowej, to nie nazywamy stawką, nie? No bo jeszcze niektórzy mają jeszcze taką preferencję. No rozumiem, że logika jest taka, że jest ten niewielki ruch w przesunięciu progu, od którego płaci się wyższy podatek, ale żeby nie wpaść w ten 32%, bo ten przeskok jest o 20 punktów procentowych między 12 a 32, no to jeszcze mamy taką poduszeczkę w postaci stawki 24. Przyjmuję do wiadomości, że nie wiem, czy dali z siebie wszystko, na co finanse publiczne pozwalają, ale że to jest, trzyma się jakiejś...
Ja akurat
trzyma się.
Uważam,
nie powiem,
że,
czego się trzyma.
Że to jest bardzo uczciwe.
Ale wiecie, czego się trzyma?
Czego?
Bo ja no, nie czego wiem. Się
no powiedz czego.
Nie powiem.
Pijany trzyma się faktów. Płotów.
No, jest to jakoś tam do wyjaśnienia. No, tego się trzyma. Natomiast ja uważam, że nasza dyskusja byłaby niepełna w sprawie tych podatków, gdybyśmy przynajmniej nie odnotowali, ja wiem, to jest w Polsce jakieś pomieszanie z poplątaniem, że to z kolei inny resort, ale nie wyobrażam sobie, żeby te zmiany podatkowe weszły w życie, a nie weszły, nie wszedł, nie weszły, nie wejszły, obejszły jezioro, a nie weszły zmiany, nie weszło opodatkowanie big techów. No po prostu nie mieści mi się to w głowie, że w Polsce w XXI wieku, w 2027 roku mogłoby sobie na coś takiego pozwolić. Ale co zrobi nasz prezydent? Tego nie wie nikt, a na pewno Głogowski tego nie wie. Ja wiem, że zmieniłem trochę temat, ale wydaje mi się, że przynajmniej sygnalnie powinniśmy o tym powiedzieć przy okazji systemu podatkowego, bo jeszcze będziemy w ogóle o Big Techach mówić. To od razu zapowiadam tym z was, którzy nas słuchają. Bo my tu z Patrycją i Wojtkiem przedyskutowaliśmy, o czym będziemy mówić, a wam jeszcze nie powiedzieliśmy.
No a na razie ci, którzy zarabiają więcej, no muszą się liczyć z tym, że jeszcze w tym roku, jesienią, dostaną mniejsze pensje. Kiedy wpadną w drugi próg podatkowy.
Słuchaj, niektórzy jesienią, a niektórzy pewnie...
Niektórzy pewnie
już wpaść mogli. Wiecie, że ten ryczałt, o którym tutaj mówiliśmy, to chyba też i ci lekarze na kontraktach.
No właśnie, tak sobie myślę...
Myślisz o nich ciągle?
Ja myślę o nich ciągle. Jak wiecie, podcast bez lekarzy jest dla mnie...
Podcastem straconym.
A lubią ryczałt.
Właśnie. I tak się zastanawiam, jak to politycznie będzie rozgrywane. Bo z jednej strony, tak jak powiedziałam, że to może być pokusa, żeby wetować z tego powodu, mówiąc, że to polska przedsiębiorczość, drobni...
O, kolejny argument do weta.
Tak, tak. O tym właśnie mówię, że to jest...
Podrzucaj, niech wetuje.
Ale z drugiej strony to jest ten moment, w którym koalicja może powiedzieć, że proszę bardzo, zarządzamy kryzysem, który tutaj nam wybuchł w rękach i staramy się ukrócić tę patologię, bo nie chodzi tylko o to, żeby poszczególne osoby pozbawić zarobków, tylko zmienić system, który na to nie pozwoli.
To na koniec. Myślę, że nawet już tym razem nie będziemy podsumowywać i przypominać tych zmian w podatkach, bo i powiedzieliśmy o nich dużo i było i trochę wyliczeń. I możecie nawet odwinąć sobie ten fragmencik, ale wydaje mi się, że jeszcze jesteśmy wam winni jedną opowieść. Troszkę już nawiązaliśmy do tego. Poprawiłem sobie mikrofon, zmieniłem okulary, żeby to dokładnie tutaj doczytać, bo wrócę teraz jeszcze do tekstu, który pojawił się na stronie Ministerstwa Finansów, taki, który spisuje te wszystkie zmiany. I tu jest zaszyta bardzo fajna wiadomość i musimy temu chwilę poświęcić. I to jest właściwie wiadomość dla naszych słuchaczy, i słuchaczy, którzy słuchali odcinka, już teraz nie pamiętam którego, ale w jednym z pierwszych odcinków EKG Plus mówiliśmy o tych danych w najlepszej wierze, bazowaliśmy na tych, które wtedy były dostępne. Uwaga, czytam, cytuję. Z nowych przepisów skorzysta, tych zmian w podatkach, skorzysta 3,5 miliona podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej. No, Patrycja już wspominała, 3,5 miliona osób podobno ma być objętych tymi zmianami. Najwięcej zyskujące osoby w skali roku będą mogły zaoszczędzić do 3600 zł. Mówiłaś o tym? W okolicach 15 tysięcy brutto miesięcznie.
To będzie taka oszczędność, to mniej więcej właśnie taka w skali oszczędność roku.
Czyli te 300 zł miesięcznie, o której Wojtek też wspominał. I teraz, wprowadzenie nowych parametrów w skali podatkowej, czyli tych zwaloryzowanych progów nowej stawki, sprawi, że odsetek płacących stawkę 32% spadnie prawie o połowę, z 14 do 7,2%. Podatników na skali podatkowej. Czyli, jeśli ja dobrze rozumiem, poprawiajcie mnie, jeśli oni napisali, że w 27 roku tych, którzy zapłacą ten najwyższy, będzie właściwie o połowę mniej, to w odniesieniu do 26, czyli w tym roku tych, którzy przeskoczą do, znaczy będą musieli już nadpłacać ten 32, będzie 14%. To jest więcej, bo rozumiem, że w zeszłym roku było ich 10% w okolicach.
Tak. No, ale to oczywiste, jeżeli płace rosną, to muszą kolejni wpadać w ten...
Super jest to odnotować i powiedzieć. Tak. Ja wiem, że to jest dla ciebie oczywiste, a ja się...
Ja nie, ale... wiem, co, nie wiem, co Maćku chcesz odnotować, że kilka punktów procentowych więcej osób będzie już płaciło.
Że to już 14,
tak, gdzie że to już 14.
Kilka lat temu tak było to 2-3%. Ekspertka, która była gościnią radiowego EKG, świetnie mówiła, że to już nie ludzie wpadają w próg podatkowy, tylko próg podatkowy wpada na nich. Bo tak naprawdę rosną pensje, ten próg nie jest zmieniany, więc co roku mamy świetną dla rządu i dla budżetu państwa podwyżkę pod cichą, ukrytą podwyżkę podatków.
Skorzystajmy z tej okazji, by powiedzieć, że rząd też tą drogą po prostu chciał doprowadzić do jako takiej konsolidacji finansów publicznych.
Brzydkie słowo, konsolidacja.
Czyli zmniejszania... Czego zmniejszania? No nie wiem, no, to nie jest może jakieś wybitne zmniejszenie długu publicznego, po prostu w ten sposób wypracowuje trochę mniejszy deficyt. Ma mniejszą dziurę w kasie państwa, dzięki temu, że więcej z nas płaci wyższe podatki. I tę metodę właśnie wskazał w dokumentach skierowanych do Brukseli, co oznacza, że to było świadome.
A jeszcze kilka czy kilkanaście tygodni temu minister finansów mówił wprost, że na przyszły rok na żadne zmiany w podatkach za bardzo szans nie ma. Ciekaw jestem, co się zmieniło.
No bo jakie to zmiany, jak wszystko na zero wychodzi.
No bo premier powiedział, moment, przy wyboru mamy. To 1-2, warte odnotowania. Wsłuchiwaliśmy się w środowe wystąpienie premiera i ministra finansów i tam oczywiście padło pytanie i dobrze, że padło, bo powinno było do premiera i do ministra finansów. No a co z obiecywaną wyższą kwotą wolną?
No i co z obiecywaną wyższą kwotą wolną?
No z obiecywaną kwotą wyższą wolną jest to, że ona jest dalej obiecywana, natomiast teraz i
ale
za
jest na wolności.
Jest wolny kończący ta obietnica, to znaczy nierealizowana. Jest nierealizowalna w tym i w przyszłym roku, dobrze zrozumiałem,
tak,
premiera?
27 i 28.
I ja kompletnie tego nie rozumiem, bo uważam, że, ale ja się nie znam na polityce, że to jest polityczny błąd i przez dużą część 24 roku w magazynie EKG w TOK FM mówiliśmy o tym, wywiązać się z tej obietnicy można bardzo prosto, z tej kwoty 60 tysięcy. Systematycznie co roku zwiększać, nawet niewiele, i powiedzieć tak, 60 tysięcy będzie nawet w ciągu 10 lat, ale my to dowieziemy.
Zapisać to, do tego.
Zapisać to w jednej ustawie, mieć to z głowy, ale nie, oczywiście nie. Uwaga, bum.
Jingle.
Bum. Zmieniamy temat. Ja już użyłem takiego sformułowania. Wiem, że to było trochę może i populistyczne. Powiedziałem przy okazji podatków, że nie wyobrażam sobie, żebyśmy zmieniali skalę podatkową, ale nie było big techów, podatku od big techów. Myślę, że już mamy kolejne argumenty i nawet jestem sam zdziwiony swoją postawą, którą teraz zaprezentuję w podcaście KG+, ale będę kibicował panu Brzostce. Będę mu kibicował teraz. W tej chwili kibicuję panu Brzostce, który walczy z Metą, walczy z reklamami, które wykorzystują wizerunek jego i jego żony. Nie walczy od dziś, ani od wczoraj, tylko od jakiegoś czasu. I mam wrażenie, to znaczy, no on jest majętnym człowiekiem, ale to chyba wciąż jest nierówna walka. I w tym momencie zakończę swoją deklarację i poproszę Wojtka, żeby nam nieco przypomniał, o co chodzi, a potem mam nadzieję podyskutujemy i może nawet się poróżnimy, może się uda.
Chodzi o to, że znany bardzo wielu użytkownikom maszyn dostarczających właściciel tej firmy, która stawia maszyny dostarczające nam paczki, czyli InPostu, pan Rafał Brzostka, zdenerwował się, chociaż słowo zdenerwował chyba tutaj jest za małe. Wkurzył się po prostu na koncern Meta, czyli właściciela Facebooka i Instagrama, za reklamy. Fałszywe reklamy z wygenerowanymi fałszywie obrazkami, w których to reklamach. W jednej z nich był przedstawiony jako człowiek w szlafroku i w kajdankach. Tam są jakieś podpisy do tych reklam, że koniec znanego człowieka.
Tak, mnóstwo policjantów dookoła i jakby piękne wnętrza, wyobrażam sobie wielkiego domu i że to właśnie jego koniec. No domyślcie się, że po prostu policja weszła i zatrzymała tego człowieka rano. Pewnie.
Do tego stopnia, że nawet jego dzieci, kiedy, jak pisał pan Rafał Brzostka, kiedy zobaczyły właśnie te reklamy na Facebooku, to zapytały tato, co tu się dzieje i nawet jego dzieci były zaniepokojone. No i kiedy pan Rafał Brzostka o tym napisał, a jednocześnie wskazał też nazwiska osób, które zarządzają polskim oddziałem Mety, ponieważ wszystkie jego wcześniejsze działania nie przynosiły żadnych rezultatów. Co zrobiła Meta? Zablokowała mu konto.
Instagramowe konto mu zablokowała, mówiąc, że, czy odpowiadając też na pytania mediów, że to wskazywanie imion, nazwisk zarządzających oddziałem firmy tu, no ma znamiona, już nie pamiętam, jakie to sformułowanie było, no ale że to jest nie fair, że tak się nie robi. Ja akurat nie będę bronił tego wskazywania nazwisk osób z Mety, bo to jest zupełnie inna sprawa. Natomiast ja rozumiem tę frustrację, to znaczy taką walkę z wielkim koncernem, który zdaje się, ja nie mówię, że konkretnie na tych fałszywych przekazach reklamowych, do których ktoś wykorzystuje wizerunek pana Brzostki czy jego małżonki, że akurat tylko z tych zarabia, bo zarabia na wielu tego typu reklamach, wykorzystując wizerunki wielu znanych osób, wielu polityków. Możemy się podzielić. Ja na przykład bardzo często widzę, wyskakuje mi z twarzą Adama Glapińskiego. Możemy sobie różnie oceniać prezesa NBP, ale no sorry, no
Ostatnio są takie reklamy i to akurat nie w tym konkretnym dużym koncernie i nie na tych portalach, właśnie. Ale inne koncerny, które obsługują reklamy kontekstowe pojawiające się na różnych stronach internetowych. Prezes NBP, czy Adam Glapiński, odwołany, krzyczy taka wielka reklama. No i zwykle, kiedy kliknie się właśnie w taką reklamę, no to to są takie strony, które zachęcają do jakichś dziwnych inwestycji. One udają takie profesjonalne, albo nawet to są podróbki stron znanych firm inwestycyjnych, które zachęcają do no, czegoś. No to są przedziwne inwestycje. Mało w to klikam, bo i nie powinno się klikać w takie reklamy. Natomiast kiedy zgłosiłem kilka razy takie reklamy na Facebooku właśnie, że to są deepfake'i, bo to były wręcz całe filmy z głosem tych osób, które tam występowały, no to otrzymywałem po 4-5 dniach odpowiedź, o co ci chodzi, człowieku? Z tą reklamą jest wszystko w porządku i my
już
nie
usuwamy. Już są zupełnie inne, tamtych właśnie. Już nie widać.
Tamtych już oczywiście nie ma, ale w ogóle nigdy nie dostałem takiej odpowiedzi, że tak, usuwamy, bo to rzeczywiście jest fałszywe.
Czytałem taki tekścik na tvn24.pl właśnie o tym, o tej walce Rafała Brzoski z Metą. I tam był przytoczony cytat z odpowiedzi Mety, czy tego oddziału tutaj dla TVN24, cytuję, oszustwa są szkodliwe dla biznesu Mety, ponieważ krzywdzą poszczególne osoby i podkupują zaufanie do całego naszego ekosystemu reklamowego.
Zgoda, tylko że zgoda, Meta tak. Nic z tym nie robi, chociaż
właśnie,
mogłaby.
Właśnie, co z tym robimy?
No to ja wam jeszcze tylko, zanim przejdziemy dalej w tej dyskusji.
Ale to poczekaj, bo mieliśmy się poróżnić. Ja tutaj mam pewne lekkie votum separatum.
A ja nie kończyłem jeszcze, tylko chciałam jeszcze dorzucić jedną rzecz. Nie, wiesz co, to jest ciekawe, proszę.
Tak, bo generalnie wszyscy się zgadzamy co do tego, że tak te reklamy są niegodziwe i
no i są niebezpieczne.
I godzą w dobra osobiste osób, które w ten sposób są przedstawiane i są, jesteśmy my narażeni na różne oszustwa, które dzięki temu, jeżeli takie reklamy są, to znaczy, że one działają. To znaczy, że ktoś w nie klika, to znaczy, że jakiś zwrot z tych klików jest.
Wiecie, że w ogóle KNF z tym walczy, a w każdym razie pokazuje, to jest taki specjalny tam pododdział KNF.
Natomiast moja lekka wątpliwość jest taka. Ja nie słyszałam, żeby Rafał Brzoska domagał się uregulowania tego biznesu, uregulowania big techów, domagał się jakichś systemowych rozwiązań prawnych wobec tego sektora. On się domaga, to jest jakby jego sprawa cywilna z tą Metą. Natomiast nie słyszę z jego ust, nawet to, co ostatnia jego wypowiedź, która powiedziała, że my możemy zrobić takie sprawdzamy, na którym będziemy sprawdzać te społeczne, szkodliwe działanie i tak dalej, i tak dalej. Nie widzę w tym jakiejś takiej postawy, której chyba nam wszystkim przyświeca, że uważamy, że tutaj ta pozycja big techów jest jednak trochę zbyt silna.
Masz rację, że od osoby, która ma taką moc też i publiczną i zasoby, no ale to zasoby to już jest zupełnie...
I w jakiś sposób uzurpuje też sobie prawo, czy też pretenduje do osoby, która chce zajmować się rozwiązywaniem systemowym pewnych problemów.
Można by tego oczekiwać i ja bym się tu przychylił. Nawet się nie będę z tobą poróżniał. Ja dlatego poczyniłem na początku tego wątku to zastrzeżenie, że tym razem będę wspierał Brzoskę, dlatego że bo mnie właśnie, wiesz, najbardziej interesuje albo inaczej, jakoś jestem w stanie go zrozumieć w tym wątku osobistym. To znaczy, to jest po prostu niepojęte,
Zgoda.
Że może się to dziać, że można wykorzystywać twój wizerunek. Nie chodzi o jakieś takie naruszenie dóbr osobistych, tylko naprawdę o jakąś taką prawdziwą krzywdę i to, że nie jesteś w stanie z tym zawalczyć. Że możesz mieć kupę siana, przepraszam, i na najlepszych adwokatów masz po drugiej stronie instytucję czy firmę, która jest jakiś mur nie do przejścia. Bardzo mi się, dlatego chciałem jeszcze powiedzieć, zanim oddałem ci głos, ale cieszę się, że ty to powiedziałaś. Ja obserwowałem sobie jakąś dyskusję chyba na X-ie właśnie o tym i zwrócił moją uwagę, sorry, bo to już jest, może ja trochę powinienem był też przygotować sobie szczegółowy kontekst, no bo to wiadomo, o czym była dyskusja, ale to będzie trochę wyrwane z kontekstu. Bardzo mi się podobał jeden wpis, gdzieś w komentarzach znalazłem Sylwii Czubkowskiej, współautorki podcastu Techstorie, która napisała, jakby tak powiedzieć, żaden się nie spodziewał, że Meta, jak każdy big tech, zrobi tak mało, jak tylko może i ewentualnie tak dużo, jak się ją zmusi. I to po prostu pasuje do tej historii i do wielu historii z big techami absolutnie. Dlatego też wcześniej złożyłem tą deklarację, że mam nadzieję, że odważnie zrobimy te podatki. przepraszam.
Te podatki?
Te podatki od Big Techów.
A, okay.
Tak, ten podatek.
Chociaż...
Uniosłem się, niepotrzebnie, ja wiem, wycofuję się.
Ty już tak ciszej ostatnio nad tym podatkiem od Big Techów.
No ale jest ta ustawa. Nie no, ja myślę, że będziemy pracować. Mam nadzieję, że nie my, ale niech oni się tam w parlamencie pokłócą o to. Niech tam przeprocesują.
No jest trochę tak, że być może sprawa Rafała Brzoski trochę wytwarza taki ferment i kontekst do tego, że już nie da się jednak mówić, że relacje ze Stanami i tak dalej, więc...
Czy ja mam nadzieję, że relacje ze Stanami będziemy mieli dobra.
Tak, ale będziemy... do tej pory żeśmy ten gorący ziemniak próbowali odrzucić jak najdalej z tego powodu, że właśnie natychmiast miały na tym cierpieć interesy ze Stanami.
I powiem więcej, ja bardzo liczę na to, że uda się zrobić ten biznes ze Stanami w sprawie patriotów, bo jeszcze trwają rozmowy o kolejnych jakichś wątkach i zakładach tutaj, bo to jedno drugiemu nie przeczy. No ale no, po prostu wszyscy muszą być jakieś zasady, których się trzymamy.
No ale na końcu mamy prezydenta,
poza wolnością gospodarczą,
który twierdzi, że jest w dobrych kontaktach, bardzo dobrych i bliskich z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a prezydent Stanów Zjednoczonych za swoimi amerykańskimi firmami no będzie stał murem, tak mi się wydaje.
A ja myślę,
że tutaj big techów amerykańskich z ich mocą oddziaływania, z ich pieniędzmi, no to Donald Trump nie pozwoli tknąć.
Ale ja myślę, że polski prezydent będzie stał murem za polskimi przedsiębiorcami. To w końcu, no, Brzoska jest
przynajmniej
polski.
Za tym jednym.
Ja wiem, że to jest jego sprawa tutaj, ale to jest istotna sprawa. I oczywiście ten akurat wątek nie dotknie masowo nas wszystkich, bo nie jesteśmy wszyscy takimi osobami rozpoznawalnymi, publicznymi i nasze wizerunki nie będą do tego wykorzystywane. Chociaż przytoczyliśmy już prezesa NBP. Jeden z znanych w Polsce analityków również, jego wizerunek został, mam wrażenie, nie tak dawno była taka historia wykorzystana. Także to w różnej skali może ludzi dotknąć. No, no na pewno nie masowo każdego, natomiast oddziaływać może na sporą skalę, jeśli ktoś się da na coś nabrać. Czy waszym zdaniem Meta jest rzeczywiście chętna, by eliminować oszukańcze reklamy, skoro jednocześnie zarabia na ich emisji?
Nie.
No, nie widać, prawda?
Nie, nie widać
zupełnie.
Jest dokładnie
tak, jak napisała Sylwia, znaczy zrobi tylko tyle, ile będzie musiała, pokazując swoje działania w bardzo piękny sposób, ale na resztę po prostu się nie zdecyduje.
Bo rozumiem, że Meta jest tutaj, też się pozycjonuje jako pośrednik, tak? Że między tymi, którzy wystawiają, a tymi, którym się to wyświetla, no ale z drugiej strony my wiemy też, że oni na tym zarabiają, no więc jak gdyby to się wszystko nie
kleje. No tak, Meta twierdzi, że to przecież nie są ich reklamy.
Bo nie są ich.
Bo nie są ich reklamy. Natomiast no oni te reklamy wyświetlają. Jeżeli rzeczywiście takie reklamy gdzieś przez ten filtr, no bo jest filtr reklam, treści reklamowych w Mecie, gdzieś takie reklamy przez ten filtr się przedostaną, no to później, żeby może Meta reagowała też na zgłoszenia ludzi, którzy zgłaszają takie reklamy jako fałszywe treści, szkodliwe, oszustwo, a nie odpisywała po 5 dniach, no sorry człowieku, ale myśmy tu nic złego nie zauważyli. Reklamy już dawno nie ma, ile ludzi kliknęło, tyle kliknęło, za każdy klik do kasy Mety idzie całkiem niezła kasa.
Szeleszczę dzisiaj kartkami, bo jestem bardzo analogowy. Wziąłem kartki, nie mam komputera tak jak Wojtek.
Ale ty zawsze jesteś analogowy,
nie,
z kartkami, a
nie.
Ja zawsze jestem przygotowany i przechodzę cyfrowo z laptopem.
Ostatnio miałem laptopa. Teraz na tych kartkach zapisałem, jak brzmi ten dżingiel. Musiałem znowu szeleścić, by odszukać. Bum!
Dżingiel.
Bum. Może byśmy w naszym podcaście otworzyli taki temat. Przyszedł on zza zachodniej granicy, więc no to będzie duża kontrowersja. Mogą nas
z Niemiec.
Mówiąc wprost z Niemiec, mogą nas niektórzy oskarżyć. Czy może powinniśmy powrócić do tematu? Ja wiem. Są tacy politycy, którzy od czasu do czasu do tego wracają. Niedziela handlowa. Tak czy nie? Niedziela handlowa, tak czy nie?
Tak, pod pewnymi warunkami tak.
Tak,
tak ale.
Tak, tak, tak.
No właśnie, bo rozumiem, że ten temat powrócił, czy mógłby powrócić w naszej dyskusji za sprawą Niemiec. Kanclerz Merz. Tak, zasugerował, że...
Dał nam przykład Merz, jak w niedzielę handlować mamy.
No właśnie. I co tam ten Merz zrobił?
No, oddał tutaj...
Władzy trochę
poszczególnym landom, które mają decydować, czy mogą otworzyć u siebie sklepy w niedzielę. A dodam, że zamknięcie sklepów w niedzielę jest niemiecką świętością. Tam nie ma czegoś takiego, że sklep udaje bibliotekę i w niedzielę się otwiera. Tam po prostu w niedzielę te sklepy są zamknięte, koniec, kropka, nie ma o czym mówić. No i teraz kanclerz Niemiec stwierdził, że pozwoli landom ewentualnie, żeby wydawały zgodę na otwieranie dużych sklepów, no bo jak twierdzi kanclerz Niemiec, w sytuacji, w której niemiecka gospodarka nie może wyjść z dołka i to już ładnych parę lat nie może się z tego dołka wygrzebać, to może być sposób, żeby jej choć trochę pomóc.
No i co wy na to? Bo ja mam swój pogląd.
Nie wątpię.
No, oczywiście.
Ja Maciek, jesteś znany z tego, że masz swoje poglądy.
I dzisiaj mam w tym odcinku pogląd prawie na każdy temat.
Ja uważam następującą rzecz. Wydaje mi się, że jest to trochę zawracanie kijem Wisły, w sensie to jest trochę zero-jedynkowa sprawa. Albo handlujemy, albo nie handlujemy. Jeżeli zaczynasz robić wyjątki, masz dużo różnych takich dni, w którym to nikt już nie wie, czy jest otwarte, czy nie jest otwarte i właściwie sieciom się to nie opłaca otwierać, bo część ludzi po prostu i tak nie przyjdzie. Więc albo handlujemy, albo nie handlujemy. I dostrzegam ten element właśnie pracy dla studentów, dostrzegam uelastycznienie zakupów dla ludzi, którzy sobie nie mogą pozwolić na kupowanie w tradycyjnych godzinach w tygodniu z różnych powodów.
Ostatnio był taki weekend, że i w sobotę nie można było kupować,
właśnie,
bo było święto.
Wiele
co
osób
się w
było
piątek działo w sklepie?
Co tam się działo?
Tak, może ktoś, więc tak jak powiedziałam,
w piątek.
Byłabym chyba za, chociaż doceniam w pewien sposób też to, że po prostu odpoczywamy w niedzielę i z powodów gospodarczych tak, natomiast myślę, że możemy sobie też przyznać to prawo, żeby powiedzieć, nie pracujemy, nie kupujemy i z tym też bym się pogodziła, więc ja dzisiaj tak troszeczkę na dwoje babka wróżyła.
Więc ja jestem zasadniczo na nie. Bo mnie się wydaje, że jak już jest, jak jest, to już niech tak będzie. Czy krzywda się
nie dzieje? Ale to jest zła argumentacja. Już niech tak zostanie. To jest takie mało,
nie wiem,
wiesz,
czasem, ale to w
rozwojowe.
Podatkach, Maciek, jak już tak jest, jak jest, to już niech tak podatkach zostanie. To po co je zmieniać?
Nie, w podatkach nie, bo tam poszukiwałem mojej upragnionej w tym temacie sprawiedliwości społecznej. Bo wydawało mi się, że to jest po prostu nie fair. Nie, dlatego, że wydaje mi się, że no pamiętacie, jak była kampania wyborcza ostatnia, ta parlamentarna w 2023 roku, to ten temat znowu powrócił. Już nie wiem, czy on był gdzieś obietnicą wyborczą, ale są politycy, którzy bardzo często do tego wracają. Pojawiają się jakieś kwestie, może co drugą niedzielę. Też by było pomieszanie. Mnie się kiedyś wydawało i robiliśmy, pamiętam takie audycje w TOK FM, żeby może gminy decydowały. Ale no to też będzie bałagan, bo w jednej gminie będzie
tak,
można, w drugiej...
Tak, mówisz, że kilometr stąd kupić chleb w niedzielę,
tak,
a tutaj nie można.
Straszny bałagan. Ja bym to po prostu zostawił.
Jest też rozwiązanie takie, że na przykład w niedzielę pracujesz tylko parę godzin. Dla jakichś tam wyjątkowych potrzeb rzeczywiście ktoś musi zrobić zakupy. Są też takie kraje, które w ten sposób regulują, że jest na przykład od 9 do 13 czy do 14.
Ja byłbym za, tylko z pewnymi argumentami bardzo mocno ekonomicznymi, żeby po pierwsze rzeczywiście zagwarantować pracownikom handlu 2 albo nawet 3 niedziele wolne w miesiącu, i zapłacić na przykład za pracę w niedzielę potrójną stawkę. I wtedy sklep sam sobie zdecyduje, czy mu się to w ogóle opłaca, czy mu się opłaca szukanie na każdą niedzielę tak naprawdę innych pracowników, którzy ten sklep by obsługiwali. Ale generalnie wydaje mi się, że byłbym na tak.
Ja nie wiem, czy ten temat, już tak podsumowując, niedziel handlowych, czy też, znaczy niehandlowych teraz, a potencjalnie handlowych powróci. Ja, tak jak mówię, ja bym chyba już nie otwierał tego.
No ale z drugiej strony to trwa, ta patologia tego zakazu
no
trwa i są naprawdę wielkie hipermarkety i supermarkety. Ostatnio byłem w takim na Mazurach. Tak, w niedzielę jest otwarty wielki supermarket, obok jest otwarty należący do tej samej sieci wielki market budowlany. Będąc w sklepie tej samej sieci na drugim końcu Polski, zauważyłem, że sklep jest biblioteką i stoi sobie półeczka z kilkoma książkami. Poza tym, na co też zwracają uwagę zwolennicy otwarcia sklepów w niedzielę, kary za otwarcie sklepów w niedzielę są tak niewielkie, że sieciom może nawet by się opłacało otworzyć, płacić te kary i mieć otwarte. No ale wszyscy pamiętamy z początku tego zakazu, że sklepy dwoiły się i troiły. Placówki pocztowe, czy...
Dworce.
Na dworcu akurat są otwarte.
Tak, ale niektórzy tak bardzo naciągali swoją sąsiedzkość z dworcem.
No, Polak potrafi.
No i jest też przecież sprawa pewnych mniejszych sklepów.
Takich
mało formatowych, które w niedzielę od lat są otwarte. No i już się wszyscy przyzwyczailiśmy, że one są otwarte.
I trzeba przyznać, że jak się przechodzi koło takiego sklepu w niedzielę lub przejeżdża, to tam jest ruch. Czyli to zapotrzebowanie po stronie klientów jest. Ale po drugiej stronie są ci ludzie, którzy tam są i pracują. Napiszcie w komentarzach, możemy do tego tematu wrócić. Czy ten temat handlowych niedziel jeszcze powinien w Polsce być otwierany? Boom.
Jingle.
Boom. Jest duże zamieszanie i dobrze z systemem kaucyjnym. Bardzo dobrze, niech się dzieje, niech się wszyscy tłumaczą. Jak tam, oddawałaś już buteleczki? I bez problemu?
Ja oddaję bardzo często. Znaczy, to może też oznaczać, że mam te opakowanie.
Ale, bo właśnie jak bardzo często, to może nie zbierasz, tylko masz jedną, dwie i idziesz od razu odrzucasz?
Nie, tak to nie, worki? Zupełnie nie. Raczej worki. I oddaję i raczej bez problemu. Chociaż na początku mi się zdarzały. Teraz już jednak już chyba sama się trochę tego... Wiem, że na przykład sobota rano to nie jest najlepszy moment, żeby jechać z dużą ilością, bo A, może być kolejka, B, mogą być już zapełnione te kontenery, więc raczej jakieś takie bardziej niszowe dni. Ale jeżeli mnie pytasz, czy jestem zwolenniczką, to powiem tak, jestem zwolenniczką. Jestem też zwolenniczką tego, żeby w ten sposób ograniczać kupowanie napojów w butelkach plastikowych. Nikt nam ich nie każe przecież kupować. Możemy wybierać wodę z kranu nawet. Tak? To nie jest...
Bym chciał napój, który jest gazowany i słodzony, to on mi z kranu nie leci.
No nie, to wtedy musisz dołożyć. Po prostu to jest jakaś twoja fanaberia, więc jedną z konsekwencji fanaberii jest zapłacenie kaucji, a potem ewentualnie utracenie jej, jeśli nie odniesiesz do skupu.
Ja wiem, że moje poglądy gospodarcze nie są oczywiste i kroczą różnymi ścieżkami, ale ja bym chciał móc kupować to, co ja chcę kupić, za co jestem w stanie zapłacić i na co mam ochotę. I nie chciałbym, żeby ktoś to nazywał fanaberią.
Myślę, Maciu, że tutaj bardzo prowokacyjnie reprezentujesz taką skalę swoich poglądów. Wydaje mi się, że to nie do końca tak.
Temat, który wydaje mi się jest tutaj do omówienia, to znaczy, wiecie, możemy mówić o wszystkim i możemy oczywiście pójść w skrajne pozycje i powiedzieć, że to jest do niczego i trzeba to wyrzucić i chyba, nie wiem, Konfederacja składa taki projekt. Ale mnie się wydaje, że no, w cywilizowanym kraju, w XXI wieku, tylko przy innym temacie, nawet tacy ludzie jak my, którzy pasjonują się gospodarką i chyba, i to teraz nie, żeby żadna etykieta nie, z tego nie powstała, tak raczej doceniamy tę wolność i swobodę gospodarczą i jakąś część liberalizmu nawet, to możemy sobie powiedzieć tak, trzeba walczyć o planetę, o klimat, jest katastrofa klimatyczna, plastik nie jest dobry, już gdyby, po prostu nie wracajmy do początku tej dyskusji, ale może po prostu ten system wymagałby, żeby tych urządzeń, tych butelkomatów było więcej, butelkomaty łączcie się. To znaczy jeszcze więcej, żeby nam zapewnić swobodę.
Jeszcze więcej,
żeby było łatwiej.
Wydaje mi się, że majstrowanie i takie ogólne narzekanie na to nie sprawi, że będzie ich więcej. W tym sensie, że raczej będziemy podkopywać wiarę w ten system i determinację, by butelki i puszki przynosić. Ja mam taką jedną trochę socjologiczną obserwację.
Socjologicznych mnóstwo, dawaj. Najpierw te.
Ponieważ pamiętam, jak ten system jeszcze był daleko w polu. I my bardzo żeśmy chcieli mieć taki system, jak jest w krajach zachodnich. Jak to byłoby fajnie, gdyby tam, tak jak na zachodzie, można było butelkę potem zwrócić. Co by się wielkiego stało, jakbyśmy musieli te butelki oddawać, jeżeli już koniecznie chcemy kupować napoje w butelkach. Teraz, jak już mamy ten system, nagle nam się tam wiele rzeczy przestało podobać. Już nie chcemy odnosić tych butelek. Już uważam, że to jest jakiś rodzaj...
Powiedz wprost, że dla wielu osób jest to uwłaczające, że zostaliśmy się zbieraczami, którzy gromadzą...
Ale nie powtarzaj tej retoryki, że zrobiliśmy z ludzi śmieciarzy. No proszę cię, to przecież...
Ja cytuję, ja nie mówię, że tak
właśnie,
myślę.
A mi się wydaje, że to jest...
Że nawet cytowanie jest niewłaściwe?
Nie wiem, czy cytowanie niewłaściwe, ale uważam, że ta retoryka to jest wielka przesada. To znaczy
ja z odczuciami nie polemizuję.
Wyrażanie troski i jakiegoś takiej racjonalności nie jest robieniem z ludzi śmieciarzy.
Ale ja wiem, że stawiam bardzo ogólny postulat i wiem, że on nie brzmi bardzo przekonująco, ale ja naprawdę uważam, że nic by się nie stało, gdyby tych automatów, ja wiem, że to tak łatwo powiedzieć, siedząc sobie przy czerwonym stole dzisiaj, nagrywając podcast, ale naprawdę, żeby stało się to normą, czymś oczywistym, to musi być dla nas łatwe. No jesteśmy ludźmi, tak działamy.
Ja bym wolał, żeby zamiast, no oczywiście więcej automatów jak najbardziej, ale żeby te automaty działały. Bo wydaje mi się, że to jest największy problem systemu kaucyjnego. Mamy dwie wielkie sieci handlowe w Polsce. Jedna z nich do systemu kaucyjnego przygotowywała się na długo przed wejściem tego systemu w życie. No i tam to działa jakby bardziej. W drugiej sieci handlowej, która trochę tak na chybcika stawiała te swoje automaty, niestety z obserwacji no widać, że tam te automaty nie działają tak jak trzeba i to mi się właśnie wydaje największym problemem w tej chwili. Kiedy ja już idę, czy ktoś idzie z tymi butelkami i puszkami, podchodzi, tam automat nie działa, stoi ileś tam osób w kolejce, obsługa sklepu do tego automatu nie podchodzi, bo nie ma też tej obsługi, bo w tych sklepach nie ma kto pracować. I to wydaje mi się jest największy problem do poprawy w tej chwili, a ja nie dość, że jestem za systemem kaucyjnym, to jestem nawet za rozszerzeniem systemu kaucyjnego.
Na co?
No, nie widzę powodu, dla którego, jeżeli oddajemy plastikową butelkę po słodzonym napoju, nie możemy oddać plastikowej butelki po mleku, na przykład.
To chyba jakaś chemia tam
która
wkracza,
też
wiesz?
Jest w plastiku, ale wiem też, że były rozpatrywane takie warianty, żeby na przykład oddawać plastikową butelkę po detergencie.
Ja chciałem powiedzieć, że...
A już na pewno o małe, szklane buteleczki kupowane w pewnym, zwłaszcza wspomnianym dzisiaj sklepie, zwane małpkami, które później leżą wszędzie.
To dopiero będzie. Z tym mlekiem, nie wiem, czy będę podążał właściwym tropem. Wydaje mi się, że to jeszcze dojdzie nam element zapachu, który będzie, jak jeszcze zaczniemy po mleku oddawać.
Ale to i przed wejściem tego systemu kaucyjnego były takie ostrzeżenia, że właśnie mogą też dochodzić elementy zapachu.
No, z mlekiem to nie jest lekka sprawa.
Ale to też jest plastikowa butelka.
Tak, masz rację.
Ja bym jeszcze jedno
usprawnienie. I kartony jeszcze te takie po soku.
Tak, znaczy, tak, nie podobają mi się te takie, znaczy nie podobają, no nie dziwię się w sumie, że pewne koncerny próbują ten system obejść, albo się z niego jakoś wymiksować, albo wprowadzić coś, co jeszcze tym systemem nie jest objęte.
Szklane butelki przecież też, jeden złoty kaucji za szklaną butelkę i jakoś ten system w przypadku szklanych butelek, on w ogóle nie działa. Bo przecież nikt nie zbiera i nie oddaje kaucyjnych szklanych butelek. Gdzie one są?
Czemu nikt nie oddaje? Ja akurat oddaję.
Bo ich nie ma w sklepach? Ja bardzo rzadko spotykam się ze szklanymi butelkami kaucyjnymi.
Ja bym wprowadziła jeszcze jedno takie usprawnienie. Znowu jakaś tam obserwacja socjologiczna, będąc w krajach na zachód od nas.
W krajach kapitalistycznych.
Takich, nawet właśnie nie. Powiedziałam, że to są te kraje raczej do tych bardziej równościowych zaliczane. Mhm. Tam jak masz kosze na śmieci na ulicy, przy tych koszach są takie półeczki jakby. To znaczy, jak chcesz wyrzucić butelkę albo puszkę, to nie wyrzucaj jej, postaw na tę półeczkę. Ktoś, kto chętnie ją sprzeda, nie będzie musiał grzebać w śmieciach, nie będziemy z niego robić śmieciarza.
A u nas widać takie obrazki.
A ta butelka nie przepadnie, nie pójdzie nigdzie i ktoś... Jest po prostu więcej porządku, ale tutaj myślę, że to też jest jakiś trochę jeszcze...
Tak, ale...
Może i my wygłośmy taki apel do społeczeństwa, że jeżeli ktoś rzeczywiście nie chce biegać z tymi butelkami i puszkami do sklepu i ich oddawać, no to wrzucić można je do osobnego worka i postawić gdzieś przy śmietniku, a nie wrzucać do kontenera. Na pewno się znajdzie.
No ja właśnie chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, że oddawanie butelek do butelkomatów, czy jak to się nazywa, nie jest jakąś deklaracją światopoglądową i że nie będziemy jej tak traktować i apelujemy, żeby tak o tym nie myśleć. Pamiętacie tą akcję? To było dopiero coś, co w ogóle wykraczało poza ramy wszystkiego. Takie były te rolki kręcone jak w butelkach te nakrętki nie można było jej zdjąć, bo jest przytwierdzona, tak? Ci wszyscy ludzie, którzy... Przepraszam, nie wolno się z nikogo śmiać, no ale to było po prostu poniżej krytyki i logiki i żenujące było, jak nam musieli nagrywać te filmy, w których nie radzą sobie z otwarciem tej butelki i wylewają się te soki,
albo
kefiry,
kiedy piją kefir i na nosie zostaje ślad po kefirze.
Niewiarygodne. Poprawiać, nie zmieniać. Poprawiać, nie wyrzucać. Poprawiać, nie likwidować. Wyrzucać? Tak, do butelkomatów. Poprawiać, a nie likwidować system. No i więcej sprawnych, działających maszyn.
Tak, więcej. I może więcej takich maszyn, które robią zwrot bezpośrednio na przykład na kartę płatniczą, a nie wydają tego paragoniku w sklepie.
Znaczy, bo w i takie sklepie.
W sklepie tej sieci. Tej to już sieci. Coraz częściej jest tak, że w sklepie tej sieci. Ale to już jest coraz więcej takich butelkomatów, które przykładamy kartę i wtedy ta kaucja wraca nam na konto.
Ja bym dołożyła do tego taki apel tylko o to, żeby myśleć o tym w kategorii naszej troski, naszej odpowiedzialności. Co nam szkodzi odniesienie tego do punktu, w którym są przyjmowane butelki, zanim...
Wolność godzi. Ja chcę robić to, co ja chcę. Wiesz, ale ja nie wytrę o sobie.
Powiem tak, naprawdę ja uważam, że nie jest niczym uwłaczającym. Mi się zdarza zbieranie śmieci z ulicy, wrzucanie ich do kosza tylko dlatego, że idę tamtędy i coś leży na chodniku i nie uważam, że to było jakieś uwłaczające. Gdyby każdy z nas w miarę w ten sposób się zachowywał, może mielibyśmy czyściej wokół siebie, może mielibyśmy bardziej posprzątany świat.
No i chodzi też, nie zapominajmy o pieniądze. To jest 50 groszy na każdej butelce i na każdej puszce, co w skali miesiąca, kwartału, roku może naprawdę zrobić już sporą kwotę.
Bum.
Dżingiel.
Bum. I tym oto sposobem powinniśmy w EKG Plus, w tym wydaniu, w tym odcinku powiedzieć sobie, odpowiedzieć na pytanie zasadnicze, bardzo ważne, takie, które jeszcze nie padło dziś.
Tak. Wiesz, Patrycja, jakie?
Tak się zastanawiam.
Czy zdziwiłaś się?
Tak się zastanawiam i nie mogę się nadziwić, że do tej pory nie padło to pytanie.
Ja też jestem bardzo zdziwiony, że tak długo musieliśmy na to czekać.
Co cię dziwi, Patrycjo?
Wiesz co, ja mam taką obserwację okołopodatkową, w sensie tych zmian, o których na początku mówiliśmy, bo obserwowałam, co się dzieje na giełdzie, jak te decyzje były,
deklaracje
zapowiedzi. Czy zapowiedzi były ogłaszane. I wyobraźcie sobie, że giełda poszła w górę. WIG20 poszedł bardzo wyraźnie w górę, co by w pierwszej chwili oznaczało, że to jest może jakaś reakcja biznesu na to, że rząd, który jest bardziej europejski, zwiększa swoje szanse na utrzymanie się przy władzy i to się firmom podobało. Inwestorom, którzy inwestują w duże firmy. Ale przy bliższym przyjrzeniu się okazało się, że to jest głównie reakcja kursu banków. Kursy banków poszły bardzo w górę. No nie to, żebym była jakaś bardzo zdziwiona, ale tak sobie myślę, rzeczywiście długo żeśmy opowiadali te historie o tym, że będzie wyższa stawka CIT dla banków. Okazało się, że nie ma wyższej stawki CIT dla banków. Co zrobili inwestorzy? Kupili akcje banków.
No rzeczywiście nie ma wyższej, jeszcze wyższej. A był taki temat, że może to było.
A może też inwestorzy pomyśleli, okej, ludzie zapłacą niższy, mniejszy podatek, to
więcej wydadzą.
Będzie w banku więcej na przykład trzymane. Chociaż banki
może
to
tak
naszych
być.
Pieniędzy to i tak za
może
bardzo nie
tak
chcą.
Może tak być, ale byłabym bliższa tej pierwszej swojej interpretacji.
Oczywiście zobaczymy, czy prezydent podpisze na końcu i czy te zmiany wejdą w życie. No ale jeszcze nie zapominajmy, że oczywiście prezydent może odmówić podpisu, ale taka ustawa powinna wrócić do parlamentu, bo to jest weto, jest po prostu wnioskiem o powtórne rozpatrzenie ustawy, gdzie jest oczywiście wymagana większość, czy opozycja będzie przeciwna temu, żeby podnieść daninę solidarnościową. Bardzo jestem ciekaw. Chcę to zobaczyć. Powtórzę, niech wetuje. Wojciechu, co cię dziwi?
Czy wiecie, że...
Aha, zagadki.
Przeciętny Polak spożywa miesięcznie o 4 kg mniej jedzenia niż 10 lat temu.
No ja to wiem doskonale.
Wskazują na to analitycy banku BNP Paribas. Mają taki raport zatytułowany Luźne analizy tematów osobliwych, w skrócie LATO. No i latem analitycy przyglądają
jak
się.
Luźne analizy.
Luźne analizy tematów osobowych.
To jak w tym, w kabarecie tej, wiesz co oznacza sklep?
Stój kliencie lub ewentualnie poproś.
Stój kliencie lub ewentualnie poproś. Ale to trzeba lata 80. i kolejki sobie uświadomić. To wtedy ma to jeszcze większy...
Więc w tych tematach osobliwych eksperci banku wzięli pod lupę dane GUS-u. No i co się okazuje? W 2015 roku miesięczne spożycie żywności poza punktami gastronomicznymi na jedną osobę to było 32 kg, a w ubiegłym 28, czyli spadek o 12% w ciągu dekady.
Ale myślisz, że to jest zmiana na lepsze czy na gorsze?
posłuchaj dalej.
A, bo jest coś dalej.
Tak, bo tutaj kluczową rzeczą, którą powiedziałem,
że
jest...
Że teraz mierzą bez koszyka.
Jest poza punktami gastronomicznymi, czyli to jest to jedzenie, które jemy w domu. No i wytłumaczenie jest takie, że widocznie... częściej chodzimy do restauracji. Znacznie
lat,
częściej, tak?
4 bardziej, kilo w restauracji zjadamy?
Tym bardziej miesięcznie. Ale to nie tylko restauracje. Słuchaj, bo to jest...
Zgubiłem się już w tym, czyli jak jest?
Restauracje z pełną obsługą, placówki typu fast food, lokale samoobsługowe, usługi cateringowe, w tym diety pudełkowe. Dieta pudełkowa nie jest jedzeniem w domu, w myśl tych danych.
Czyli nie to, że jemy mniej, tylko mniej jemy w domu.
Mniej jemy w domu.
Bo ja to oczywiście już na siebie, jak zawsze. Starałem się przypomnieć sobie lata, w których intensywnie traciłem na wadze i te, w których teraz intensywnie zyskuję. I mi się to zaczęło składać.
Nie tak. Zdziwi nas, czego jemy mniej. O, zagadki. Co jest na pierwszym miejscu?
Czego jemy mniej?
Tak.
Gdzie
te spadki naszego spożycia są największe?
Ziemniaki, bym powiedział.
Nie, no i mięso.
Brawo, drugie miejsce.
Mięso, bo wyprowadziliśmy je do tych restauracji.
Nie. Z tych danych tak nie wynika.
A co wynika?
Ziemniaki.
Ziemniaki.
Patrycja ma rację. Pieczywo.
Tak, też bym powiedziała, że
no pieczywo. I cukier.
No bez przesady z tym cukrem, aż tyle chyba nie waży, żeby 4 kilo miesięcznie napracować.
Nie, no, ale to...
Nie, no rozumiem.
Tak, to są największe spadki dotyczące produktów stanowiących podstawę tradycyjnej diety. A wzrosło spożycie twarogów, masła.
No, masło jest prawem, nie towarem, przypominam.
Tak jest. I owoców.
Ale ja mam taki apel. Polki i Polacy, naprawdę jecie mniej ziemniaków, to jest niepatriotyczne.
Ziemniak prawem nie towarem.
Ziemniak też jest prawem nie towarem.
Maćku, a co ciebie dziwi?
Czy tam nie ma w tych danych nic o śledziach?
Nie. Nie, przeczytałem je dokładnie i nic nie było o śledziach. Bo ale też ciekawe jest to,
są też z tej kategorii, że są,
że to prawdopodobnie chodzi o to jedzenie, które sami sobie w domu przygotowujemy.
Ale to oznacza, że nasze koszyki, które nosimy do domu, są lżejsze. To jest dobra informacja.
Znaczy, no najlepiej by było, gdyby te dane, nie wiem, może się za bardzo nie skoncentrowały, najlepiej by było, gdyby one potwierdzały, a są takie dane, tylko trzeba by to teraz porównać, że zmniejsza się też to marnotrawienie jedzenia. Nie wiem, czy tak jest.
Ale wątpię.
Właśnie, byłoby super. No bo jeśli mniej kupujemy, no to potencjalnie może mniej musimy wyrzucać, tak?
Moim zdaniem
jest,
wiecie, ja kiedyś, ale to już było dawno temu, bardzo dokładnie zgłębiałam temat marnowania żywności i te liczby, które są podawane, to one tylko w jakimś niewielkim stopniu dotyczą tego, co wyrzucamy w domu. Tak naprawdę do marnowanej żywności dolicza się także to, co na przykład jest jakimś takim odpadem już przy zbiorze, że żywność, która jest, nie wiem, nie wysokogatunkowa, jakaś...
Te brzydko wyglądające pomidory.
Brzydkie marchewki, krzywe i tak dalej.
Ale to można takie skrzynki całe kupić gdzieniegdzie właśnie z brzydko wyglądającymi warzywami.
Tak, to prawda. Natomiast też obserwując ludzi i to, w jaki sposób kupujemy, spożywamy, i to wydaje mi się, że nie, że marnowanie żywności w domu nie jest ograniczane. Raczej bym powiedziała, że w drugą stronę.
Niestety.
To wszystko.
No Maćku, znów nie powiedziałeś swojego zdziwienia.
Jak wy lubicie podkreślać, że ja nie mam zdziwienia, ale na mnie spoczywa...
Nie, my czekamy na ten moment.
Na mnie spoczywa obowiązek prowadzenia tego podcastu. No ja muszę mieć jakieś swoje też prawa. Ja mam i poprowadzić, i mieć zdziwienie, i co jeszcze? No rowerek, roleczki.
O, a propos, mój zegarek właśnie mi pokazał czas się poruszać. Czyli za długo siedzę.
Za długo siedzimy. To był podcast EKG Plus w wakacyjnym wydaniu. Udział wzięli
Patrycja Maciejewicz,
Wojciech Kowalik
i Maciej Głogowski. Premierowe wydania w każdy piątek. Aplikacja Tok FM, tokfm.pl i inne różne kanały dostępu. Obserwujcie, śledźcie, komentujcie, bądźcie z nami i czekajcie na kolejny odcinek, bo wrócimy i znowu poopowiadamy. I niektórzy nie będą mieli zdziwień, aż w końcu będą mieli zdziwienia i się zdziwicie.